Przed nami 4 dni rekolekcji, w sumie 3, bo ten jest pierwszy. Każda z nauk rekolekcyjnych będzie podzielona na 4 części, ale zanim cały tutaj pomysł wyjaśnię, to chciałbym się z wami czymś podzielić. 9 marca o godzinie 8:48 dostaję SMS-a od księdza Michała o treści: Panie, robota jest. Może chciałbyś rekolekcję u nas poprowadzić? Odpisałem mu o 9:09. 21 minut po tym, jak go otrzymałem. Nie dlatego, że ja tego SMS-a nie widziałem, czy przeczytałem go sobie później. Nie. Przeczytałem od razu. I te 21 minut to ja sobie myślałem. Myślałem sobie tak. Dobra. Bazylika. Tu zawsze zapraszają profesorów, doktorów, kurialistów, gwiazdy duszpasterstwa. Ci ludzie już dużo mądrych rzeczy słyszeli. Tu lipy nie może być. O czym im mówić? Myślę dalej. 4 dni. Czego jest 4? No, 4 są Ewangelie. Ale nie będę każdego dnia całej Ewangelii opowiadał. Nie. 4 są strony świata. Ale to niewiele wnosi. 4 są cnoty kardynalne. Myślę, nie, to będzie moralizatorstwo, to będzie nudne. 4 są żywioły, to niewiele zmienia. 4 jest jeźdźców apokalipsy, no nie będę tu straszył tymi obrazami. Jest pizza 4 sery, ale to już całkiem nie ma nic do rzeczy. I tak mi przychodzi do głowy, są 4 kielichy. Kielichy w czasie sederu paschalnego. No dobra, tylko że ja nic o nich nie wiem. Więc trzeba zobaczyć, o co z tymi kielichami chodzi. No i usiadłem do przygotowania, żeby rozeznać się w temacie. Wziąłem kartkę, a format A3, podzieliłem na 4 części. Analizuję przebieg uczty żydowskiej, zaczynam widzieć, jak to się zgadza z tym, co mówi, co robi Jezus, no bo przecież był Żydem i od dziecka, tak jak każdy Żyd, Paschę świętował. No ale dobra. I tak patrzę na to, co ja sobie tam wynotowałem, jeśli chodzi o znaczenie tych kielichów. Patrzę na to i widzę opis mszy świętej. To było zaskakujące. Chcę, żebyście mnie dobrze zrozumieli. Robię notatki o żydowskich kielichach paschalnych, a wychodzi mi opis normalnej, katolickiej mszy świętej. Zaczynam odkrywać, że te kielichy z winem odpowiadają kolejnym częściom naszej liturgii. Dla mnie to było osobiście odkrywcze, bo nikt mi tego wcześniej nie mówił, nikt mi tego nie objaśniał. Zaryzykuję stwierdzenie, że wam też nie wiem, ale prawdopodobnie też nie. I myślę, że to może być ciekawe, może być to też odkrywcze dla was. Patrzę dalej, myślę dalej. Dobra, nie chodzi o to, żebym ja tu przyjechał i opowiadał tam coś swojego, co ja tam powymyślałem z tymi kielichami. Trzeba zajrzeć do Słowa Bożego, do czytań, które mamy na każdy dzień. I tu było jeszcze większe zaskoczenie. Okazuje się, że czytania przewidziane na każdy dzień pasują do tego, co oznacza, co oznaczają kolejne kielichy. To już by było za dużo zbiegów okoliczności. To już widać, że tutaj Pan Bóg swoje palce w tym maczał, więc odczytuję to z wdzięcznością. Postrzegam tę rekolekcję jako pewien dar. Dar dla mnie, jako kapłana, który Eucharystię sprawuje, żebym ją głębiej i owocniej przeżywał. Dar dla was, którzy w Eucharystii uczestniczycie. Duch Święty działa. Działa w Kościele. I na 2 Soborze Watykańskim powiedział przez pasterzy Kościoła, że liturgia stanowi źródło i szczyt całego życia chrześcijańskiego. O. Ze źródła się czerpie. Do szczytu się zmierza jako najwyższego punktu. No, my mamy nieraz problem z przeżywaniem mszy świętej. Znaczy, ciężko jest z całą taką uczciwością stwierdzić, że z tej liturgii my nie wiadomo, jak bardzo czerpiemy, że wszystko z niej bierze swój początek, jak ze źródła. I do niej też zmierza, jak do tego szczytu. Przychodzimy, posłuchamy, pomodlimy, pośpiewamy, no i czasem to by było na tyle. Fajnie by było, żeby to się zmieniło. Spróbowałem określić, jakie cele chciałbym, żebyśmy przez te rekolekcje osiągnęli. Po pierwsze, to jest wejście w postawę nawrócenia względem mszy świętej. Żeby ją docenić, żeby zobaczyć, czym ona jest i ją pokochać. Po drugie, pogłębienie przeżywania mszy świętej. Żeby to nie był jakiś zbiór nudnych i niezrozumiałych dla nas obrzędów, ale żeby to było coś, w czym jesteśmy w stanie uczestniczyć bardzo, bardzo świadomie, głęboko. Trzecia rzecz, równie ważna, to jest przeniesienie tego, co przeżywamy tutaj, na to, co możemy nazwać liturgią życia, którą sprawujemy po wyjściu ze świątyni. Żeby to idźcie w pokoju Chrystusa, który jest na końcu mszy, nie było dobra, idźcie i na tydzień macie spokój, tylko żebyśmy w tym widzieli pewne posłanie nas. Zresztą my w polskim mszale mamy idźcie w pokoju Chrystusa. W mszale łacińskim jest ite missa est, a missa to jest posłanie. Oto jest posłanie. Nie? Po to, żebyśmy to, co wzięliśmy w siebie tutaj, zanieśli również tam, na zewnątrz. Żeby cele realizować, trzeba wybierać odpowiednie metody. Metoda tych naszych spotkań będzie polegała na tym, że będą się one składały z czterech części każde. Część pierwsza to będzie część o żydowskiej liturgii paschalnej. Część druga będzie mówiła o chrześcijańskiej liturgii mszy świętej. Trzecia o liturgii słowa na każdy dzień. I czwarta o naszej liturgii życia. A zatem po tym wstępie myślę, że możemy przejść do konkretu, do tego pierwszego kielicha paschalnego. Ten kielich nazywany jest kielichem poświęcenia. Poświęcenia nie w znaczeniu podjęcia jakiegoś wysiłku, jakiegoś trudu, ale w znaczeniu uczynienia czegoś świętym, w znaczeniu uświęcenia. Każdy z czterech kielichów nawiązuje do jednej z obietnic Bożych zawartych w Księdze Wyjścia. Ten pierwszy nawiązuje do obietnicy wyprowadzenia spod jarzma egipskiego Izraelitów. Chodzi więc o pewne oddzielenie, o pewne wydzielenie ludu Izraela z całości, jaką była ludność Egiptu. Chodzi o wzięcie jakiejś części z całości i oddanie na własność Bogu. I taka jest zresztą biblijna koncepcja świętości. Święty, kadosz, oznacza oddzielony. Pierwszy kielich, który nazywany jest kidusz, ma trojakie znaczenie. Oznacza świętość Paschy, która się rozpoczyna, a więc oddzielenie pewnego fragmentu czasu. Wydzielamy jakiś czas, ofiarujemy go Bogu jako dzień świąteczny. W Piśmie Świętym czytamy, ten dzień jest poświęcony Panu. Poświęcony, czyli oddany Jemu na własność. To uświęcenie oznacza też świętość Izraela, ludu oddzielonego od innych narodów przez Boże wybranie. Jeremiasz, prorok, pisał, że Izrael jest świętością Pana. W końcu, jako że ten kielich znajduje się na samym początku uczty paschalnej, jest on znakiem tego, że rozpoczyna się jakieś zbawcze działanie Boga w historii na rzecz Jego ludu, że coś się zaczyna dziać. I nad tym kielichem odmawia się błogosławieństwo, które rozpoczyna celebrację Paschy, polegającej na tym, że wspomina się wielkie dzieła, jakich dokonał Bóg. I tutaj trzeba wyjaśnić, czym różni się wspominanie po żydowsku od wspominania po polsku. Polak jak coś wspomina, no to po prostu, no, coś kiedyś było, sobie to przypominam, o tym mówię, no i tyle. Po żydowsku pamiątka, zikaron, oznacza coś więcej. To znaczy, że jak ja coś wspominam, o czymś opowiadam, w tym przypadku o nocy paschalnej, to się staje obecne, staje się uczestnikiem tego. Jak Żyd opowiada podczas sederu paschalnego o wyjściu z Egiptu, to mówi nie, że nasi przodkowie kiedyś tam byli w Egipcie i tak dalej. Tak. Nie, nie, nie. To my byliśmy w niewoli, to nas Pan Bóg wyprowadził, to nas przeprowadził przez Morze Czerwone, to nas prowadził na pustyni i tak dalej. Nie słuchacz, niebierny obserwator, nie widz w teatrze, ale uczestnik. Uczestnik tego, o czym się mówi. I wiecie, my to przejęliśmy od nich, bo w ten sposób rozumiemy liturgię. Uobecnienie misterium paschalnego Chrystusa. Ono staje się obecne tu i teraz przez to co robimy. Wspominamy i to się staje obecne. Ja bym chciał tutaj przytoczyć modlitwę otwierającą seder paschalny, tę modlitwę błogosławieństwa. Zwróćcie uwagę na to, że tam są wszystkie te treści, o których powiedziałem. Tam to wszystko jest. Przeczytam ją w całości, bo myślę, że to może być ciekawe, bo niecodziennie możemy słuchać żydowskich tekstów liturgicznych. I ta modlitwa brzmi tak. Błogosławiony jesteś, Panie, Boże nasz, Królu Świata, który stwarzasz owoc winnego krzewu. Błogosławiony jesteś, Panie, Boże nasz, Królu Świata, który wybrałeś nas spośród wszystkich narodów. Wywyższyłeś nas ponad wszystkie języki i uświęciłeś nas swoimi przykazaniami. Dałeś nam, Panie Boże nasz, z miłością święta ku radości, uroczyste dni ku weselu, czas naszej wolności, święte zgromadzenie, na pamiątkę wyjścia z Egiptu. Bo nas wybrałeś i uświęciłeś nas spośród wszystkich narodów i dałeś nam Twoje święte dni w radości i weselu. Błogosławiony jesteś, Panie, który uświęcasz Izrael i święte czasy. Przy tym pierwszym kielichu następuje też rytualne obmycie rąk na znak pewnego oczyszczenia, na znak pozbycia się tego, co nieświęte, a co przylgnęło do naszych rąk przez ich uczynki. I zobaczcie, to wszystko dokonuje się też w obrzędach wstępnych mszy świętej. One są jak spożycie tego pierwszego kielicha paschalnego. My już jesteśmy po pierwszym kielichu w ramach tej celebracji. Kapłan, wierni przechodzą od codziennych zajęć do liturgii. Jest procesja wejścia, znak krzyża, pozdrowienie. One wskazują na to, że oto coś się zaczyna. Że zaczyna się jakiś czas święty, czas oddany Bogu. Wchodzimy w świętowanie. A Bóg wzywa nas do tego, żebyśmy nie tylko przypominali sobie coś, co kiedyś się stało, ale żebyśmy byli prawdziwie uczestnikami tego, co tutaj celebrujemy. Zaczynamy od znaku krzyża. On nam przywodzi na myśl moment naszego chrztu. Chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. To był moment naszego uświęcenia, naszego oddzielenia od całej reszty ludzkości, po to, żeby być świętą własnością Boga i częścią Jego ludu, Kościoła, który jest kontynuacją biblijnego Izraela. To się dzieje na początku, bo ten chrzest wydarzył się na początku zbawczego działania Boga, konkretnie w moim życiu. W Kiduszu Żydzi błogosławili Boga za to, że swój lud wybrał i uświęcił go przykazaniami. Następował ten rytuał obmycia rąk, żeby wejść w świętą celebrację czystymi. W liturgii mszy świętej my zaraz na początku mamy akt pokuty. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i tak dalej, albo jakaś inna forma aktu pokuty. Ten śpiew, Panie zmiłuj się nad nami, uznaje się za grzesznika. Przyznaję, że tak, ja tę świętość otrzymaną na chrzcie zbrukałem swoim postępowaniem, ale chcę, żeby Pan Bóg mnie z tego oczyścił. Taka jest wymowa aktu pokuty. Modlitwa Kidusz zawiera w sobie też błogosławienie Boga, uwielbienie, dziękczynienie za to, że Izraela wybrał. Czy my tego nie robimy podczas liturgii? Pewnie, że to robimy. Robimy to śpiewając chwała na wysokości Bogu. Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom, dokładnie powinno być Jego upodobania, czyli Bóg wejrzał, upodobał sobie, wybrał. I takie jest znaczenie tego hymnu. Robimy to samo, co Żydzi podczas tej modlitwy. Jest Wielki Post, więc tego hymnu nie śpiewamy, po to, żeby on z całą mocą wybrzmiał na początku naszej celebracji Paschy, w Wielki Czwartek wieczorem. Tak jak Żydzi odmawiali modlitwę Kidusz, tak my będziemy śpiewać hymn Chwała na Wysokości Bogu. I w tej modlitwie dziękowali też Bogu za dar świąt, za to, że Izrael może przeżywać je w radości. We mszy świętej mamy podobny moment. To widać najwyraźniej w różne święta i uroczystości. Chodzi o kolektę, o tę modlitwę, którą ksiądz odmawia, zanim wszyscy usiądziemy, żeby słuchać Bożego Słowa. Ona zamyka obrzędy wstępne i kieruje nas dalej, wprowadza nas w liturgię słowa danego dnia. To się odnosi do święta Paschy, ale to jest ważne też, żebyśmy wiedzieli, że każda msza święta jest celebracją paschalną. Pascha dokonuje się podczas każdej Eucharystii. Niedzielę nazywamy Paschą Tygodnia. Paschę celebrujemy w każdej mszy świętej. Jego Chrystusa, przejście przez śmierć do życia i naszego udziału w tym Jego przechodzeniu. Od liturgii żydowskiej przez chrześcijańską mszalną przechodzimy do dzisiejszej liturgii słowa, która tutaj świetnie pasuje. Zobaczcie, Jezus przychodzi do świątyni, miejsca wydzielonego z przestrzeni, która jest nieświęta, która jest zwyczajna, przychodzi do przestrzeni uświęconej. Jest Jezus, gromadzą się wokół Niego ludzie, On naucza, tworzy się pewne zgromadzenie, któremu przewodniczy sam Jezus. I co się tam dokonuje? Ano dokonuje się akt pokuty. Przyprowadzają przed Niego kobietę, złapaną na cudzołóstwie, na grzechu. I można powiedzieć, że ci faryzeusze i uczeni w piśmie chcą dokonać aktu pokuty na niej, nie na sobie. Nie powiedzieć moja wina, moja bardzo wielka wina, powiedzieć jej wina, złamała przykazanie, winna jest kary, powinna zostać ukamienowana. Robią akt pokuty na niej. Co robi Jezus? Jezus doprowadza ich do tego, że i oni uznają swoją grzeszność, bo mówi: kto jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci w nią kamieniem. I odchodzą, bo sobie uświadamiają swoją grzeszność. Ta kobieta nie odchodzi, ona tam zostaje, doświadcza Bożego miłosierdzia, doświadcza dobroci Jezusa. Liturgia jest po to, żebyśmy kształtowali według niej swoje życie. To słowo ma nas też kształtować. I myślę, że tutaj są trzy sprawy, które są dla nas ważne. Po pierwsze, w jakiej postawie ja staję przed Panem Bogiem? Czy staję przed Nim jako grzesznik, który potrzebuje Jego miłosierdzia? Chodzi mi tutaj o stawanie przed Nim podczas mszy świętej, ale też w mojej indywidualnej modlitwie, a nawet w myśleniu o sobie samym. Jak ja siebie postrzegam? Czy postrzegam siebie jako właśnie grzesznika? Czy postrzegam siebie jako, w cudzysłowie, dobrego człowieka? Wiecie, świadomość grzechu, mimo tego, że grzech oddala od Boga, to uświadomienie sobie grzechu i poczucie się z tym źle jest czymś, co na Boga otwiera. Jeżeli ktoś uważa siebie za dobrego człowieka, nie zabiłem, nie ukradłem, pomagam ludziom, kotkom, pieskom i chomiczkom, to jestem w porządku, to wszedł w herezję, którą możemy nazwać dobroludzizmem. Herezja, w której człowiek jest w stanie być dobry, dostatecznie dobry sam z siebie i nie potrzebuje Zbawiciela. Jezus mówił, że nie potrzebują lekarza zdrowia, ale ci, którzy się źle mają. Zbawiciel jest dla grzesznika. Jako grzesznik ja potrzebuję kogoś, kto będzie w moim życiu dokonywał Paschy. Kto mnie będzie wyprowadzał z niewoli grzechu do wolności dzieci Bożych. Tylko trzeba sobie się przyznać, nie ze wszystkim sobie radzę. Dlatego potrzebuję kogoś takiego. Jak udaję, że ze wszystkim sobie radzę i ja jestem korekt, to ja go nie potrzebuję do niczego. Chyba że do własnego dobrego samopoczucia, jako pewien dodatek, jak kwiatek do kożucha. Druga sprawa. Co ja robię ze swoim grzechem? W Ewangelii mamy dwa typy grzeszników. Typ pierwszy, świadomy grzechu, zostaje przy Jezusie, to jest ta kobieta. Typ drugi, świadomy grzechu, odchodzi od Jezusa, to są faryzeusze i uczeni w piśmie. Którym typem jestem? Czy moja świadomość grzechu przybliża mnie, czy oddala od niego? Słuchajcie, my nie możemy bać się bycia przed Jezusem jako grzesznicy, bo do nich on właśnie on przyszedł. Jeżeli my odsuwać się od niego będziemy pod wpływem tej świadomości grzechu, to nie usłyszymy tych zbawiennych, leczących słów, które usłyszała ta kobieta. I ja ciebie nie potępiam. Idź i odtąd już nie grzesz. Dlatego my się musimy strzec się przed myśleniem, że dobra, nie mogę przystąpić do Komunii Świętej, to nie idę na mszę świętą. Czasem się ludzkie drogi gdzieś pokręcą, życie się pokomplikuje i ktoś nie może przez lata przystępować do Komunii Świętej. Tak czy siak bądź, przychodź, stawaj przed Bogiem jako grzesznik, wołając o Jego miłosierdzie, bo do grzesznika On przyszedł. Musimy też uważać na to, żeby naszych spowiedzi nie odwlekać w czasie za nadto. Żeby nie trwać w sytuacji grzechu. Nie odkładać go na później. Może kiedyś, może później. Możesz nie zdążyć usłyszeć zbawczych słów Jezusa. I musimy uważać jeszcze na jedną pewną, subtelną rzecz. Nie wiem, czy zwróciliście na to uwagę. Kiedy jesteśmy w stanie grzechu, nam się nie chce modlić. Nie jesteśmy tak gorliwi w naszej modlitwie. Bo wiemy, że stając przed nieskończenie świętym Bogiem, uciapani grzechem, po prostu nie pasujemy. Zaczynamy się chować po krzakach, jak Adam i Ewa w raju, po tym jak zgrzeszyli. Nie odpuszczaj. Bądź przed Bogiem taki, jakim jesteś. I ostatnia, trzecia już sprawa. Chodzi o nasze podejście do innych grzeszników. Czasami jest tak, że patrząc na zło, które jest wokół nas, a już całkiem, jeśli nas to zło jakoś dotyka, to miałoby się ochotę wziąć kamień z tego gniewu, złości, rzucić w kogoś tym kamieniem, bo mu się należy, bo jest łajza. Chodzi o to, że zobaczcie, jak ci Żydzi chcieli tę kobietę ukamienować. Oni nie mogli zrobić tego w świątyni. Oni musieli, jeśli mieli ze sobą te kamienie, musieli je zostawić na zewnątrz. Już ich później nie podnieśli po tym, jak dokonał się akt pokuty. To jest też dla nas wezwanie, że jak ja mam kogoś takiego, kogo bym najchętniej tym kamieniem rąbnął, jeśli mam sobie gniew, nieprzebaczenie, złość, a idę na mszę świętą, idę do kościoła, to te moje w cudzysłowie kamienie powinienem zostawić przed wejściem do kościoła. Można ćwiczenie takie sobie zrobić. Jak masz takiego nerwa w sobie, weź po drodze jakiś kamyk ze sobą. Jako symbol twojego gniewu. I zostaw go gdzieś przed wejściem do kościoła. A wychodząc z tego kościoła, spójrz na ten kamyk. Z pogardą. Nie podnoś go. Nie bierz go do ręki. Niech on tam zostanie na zawsze. Niech się z nim dzieje, co chce. Bo przychodzisz tutaj, dokonujesz aktu pokuty. Uświadamiasz sobie swoją grzeszność po to, żeby drugiego człowieka też kamieniami już nie chcieć rzucać. Omówiliśmy pierwszy kielich. Nie wiem, czy macie tego świadomość, być może nie, ale tak naprawdę to jesteśmy już przy końcu spożywania drugiego kielicha. Jaki jest ten drugi kielich? Jakie jest jego znaczenie? O tym będzie już jutro. Zapraszam, obiecuję, że będzie trochę